Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Wracamy do Odysei Wyborczej, a teraz naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i pytanie, i dyskusja o to, co przekazywać, a czego nie przekazywać Ukrainie, rozgorzała od minionego weekendu. Są informacje, rzeczywiście rząd de facto przyznawał się, że na początku roku, w marcu, przekazał rakiety zwalczające czy przechwytujące do systemu Patriot Ukrainie. To de facto, no nie wprost, ale odpowiadając na konkretne pytanie, przyznał wicepremier Kośniak-Kamysz, który teraz chce szukać kreta we własnym ministerstwie, kto przekazał tą informację. No i zapowiedział, że nasi poprzednicy też przekazywali sprzęt, może nawet i więcej. Ja teraz wszystko ujawnię. Na czym polega i co właściwie przekazaliśmy Ukrainie w marcu i czy powinniśmy to robić, czy nie powinniśmy, panie profesorze?
No, myśmy zakupili od Amerykanów 200 pocisków MSE. To są pociski kluczowe z punktu widzenia eliminacji Iskanderów. To wiemy, że Rosjanie przesunęli na Białoruś Iskanderem, które mogą pełnić podwójną rolę, czyli zarówno konwencjonalne uderzenie rakietowe, balistyczne, lub też mogą być wyposażone w taktyczną broń nuklearną, bo między innymi na tym polega cały problem, że Rosjanie dokonali symetrii, przesunęli czy powrócili do stacjonowania taktycznej broni nuklearnej na Białorusi, jak pamiętamy, za czasów Związku Sowieckiego. Tam także stacjonowały strategiczne formacje radzieckie, nuklearne. Więc sytuacja jest o tyle dziwna, trudna, iż po pierwsze, to my nie mamy możliwości zastąpienia w tych dwóch bateriach, które w tej chwili są sprawne, 16 wyrzutni Patriotów łącznie. Myśmy zamówili 8 baterii, dwie dotarły, następne będą docierały do roku 2029, jeśli te terminy zostaną dotrzymane. No i rzecz w tym, że to jest w tej triadzie Wisła, Narew, Pilica, to jest ten system, segment kluczowy, bo on ma eliminować te najpoważniejsze zagrożenia. Poszczególne elementy tej antyrakietowej tarczy, właśnie Narew i Pilica, skupiają się na kolejnych piętrach odstraszania i eliminacji uderzeń rakietowych. No i w zasadzie można powiedzieć, my nie mamy nic innego, znaczy poza tymi dwoma bateriami, one już w tej chwili są wdrożone, wchodzą w skład 37. Dywizjonu w Sochaczewie, to no nie mamy innego narzędzia, innego środka. A problem polega na tym, że Amerykanie w tej chwili intensywnie odtwarzają te straty, czy to co było efektem wojny z Iranem. No i między innymi właśnie pociski PAC-3 MSE, których no mniej więcej Amerykanie produkują rocznie w granicach 40 sztuk. W związku z tym można powiedzieć, że według danych poważnej instytucji Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych CISA, siedzibą w Waszyngtonie, Amerykanie tylko w tym segmencie Lockheed Martin będzie potrzebował w granicach no pi razy drzwi 42 miesiące, aby odbudować swoje zasoby. W związku z tym jest ciasno, jest trudno dostać coś w zamian. No, jeśli rzeczywiście rząd dokonał swoistego samobójstwa, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czy przekazał tych 200 jednostek, no to rzeczywiście to jest... To jest szoga. Jeśli jeszcze prawdą jest, że stało się to w tajemnicy przed Sejmem, tak jak twierdzi Krzysztof Bosak i tak jak twierdzi doradca prezydenta Nawrockiego, zajmujący się relacjami międzynarodowymi, Marcin Przybacz, że prezydent nie został o tym poinformowany, no to jest rzeczywiście coś wyjątkowo szokującego, ale ta histeria, która jest spowodowana tego typu informacją, ona powoduje, że tu się jakaś dziwna gra toczy, no bo jeśli Kosiniak Kamysz odpalił informację, że oni ujawnią wszystkich donatorów od 2022, no to już jest naprawdę szaleństwo, to znaczy już mają do czynienia z jakąś bandą cymbałów, a nie poważnych polityków. Coś nieprawdopodobnego. No, poziom dyskusji strategicznej w Polsce osiągnął dno dna. No, ja wiem, że premier Tusk nie ma żadnej kompetencji strategicznej, Kosiniak-Kamysz to samo. To nie są ludzie, którzy kiedykolwiek ujawnili tego typu swoje aspiracje. Nie mają żadnego tekstu, który by świadczył o tym, że oni rozumieją pewne kwestie gry strategicznej, interesów, właśnie polskiej racji stanu. W związku z tym to takie w tej chwili naparzanie się i przekształcanie tego wszystkiego, co jest bardzo czułym obszarem. No i jakby pomysł, że ujawnią wszystkie informacje. Z jednej strony twierdzą, że przekazanie tego typu informacji zagraża polskiej racji stanu, czy ujawnienie tego typu elementu. I tutaj jakby mają rację, tylko że z drugiej strony równie dramatyczne jest to, że doszło do takiej sytuacji. Ale jak wiemy, jakie były kulisy podpisywania umowy niemiecko-polskiej dotyczącej bezpieczeństwa i obronności, która z tego całego procesu i Sejm został wykluczony, i prezydent, albo też inna kwestia, też z tym potężnie związana, czyli ten potężny komunikat strategiczny, który Tusk wysłał do Stanów Zjednoczonych, że my nie będziemy podkradać amerykańskich żołnierzy, którzy mieli być dyslokowani z Niemiec, a więc nie będziemy podkradali Niemcom amerykańskich żołnierzy. No coś, co wywołało szok, bo to jest bez precedensu. No jeszcze dotąd nie było czegoś takiego, żeby państwo, które, jak Kosiniak-Kamysz podkreśla, jest w takiej bezpośredniej strefie wojny, przekazywało komunikat swoim sojusznikom, wrogom i Stanom Zjednoczonym, że oni nie chcą wzmocnienia potencjału obronnego, potencjału, który tak naprawdę kosztowałby niewiele z punktu widzenia skali korzyści w wymiarze odstraszania, ale także tego sprzętu amerykańskiego, który by się pojawił, doświadczenia bojowego. No przecież żadna armia natowska nie ma tak ogromnego doświadczenia bojowego jak armia amerykańska. No nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone są najpotężniejszym państwem świata, dysponującym środkami, narzędziami, którymi żadna inna armia w tej chwili nie dysponuje. W związku z tym puszczanie całej serii komunikatów, bo to nie był ten jeden, to była też ten komunikat Tuska, że premiera Tuska, że on nie wierzy w wiarygodność Stanów Zjednoczonych, nie wierzy, że przyjdą z pomocą, jeśli chodzi o artykuł 5. No to pytanie, po co rząd uruchomił artykuł 4 wówczas, jak pamiętamy, kiedy doszło do absolutnie bez precedensu sytuacji, kiedy cała kawalkada dronów zaatakowała, około 20 sztuk zaatakowało państwo natowskie, Polskę, i to absolutnie była sytuacja bez precedensu, bo dotąd nigdy nie było takiej sytuacji od czasów, także z czasów zimnej wojny, jak patrzymy na tego typu sytuacje, żeby państwo natowskie musiał uruchomić na swoim terytorium siły powietrzne do zniszczenia obiektów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną danego państwa w takiej ilości. To było coś absolutnie nieprawdopodobnego, no ale uruchomiliśmy wówczas artykuł 4, czyli ten artykuł, który poprzedzał uruchomienie artykułu 5. No ale jak pamiętamy, Donald Tusk dosłownie tygodnie po tym, jak Niemcy przedstawili swoją koncepcję, strategiczną koncepcję Merz na łamach Foreign Affairs 13 lutego w takim dużym tekście, między innymi stwierdził, że tak, oni będą kładli w tej chwili nacisk na artykuł 47.2 traktatu unijnego jako ten element, który jakby w perspektywie ma zastąpić artykuł 5 NATO, czyli to rzekomo Unia Europejska ma być tą siłą, która ma odstraszać Rosję, jeśli chodzi o potencjał militarny. Nie ma większej bredni, ale tą brednię powtórzył Tusk, premier państwa, które jest właśnie w strefie potencjalnej, w strefie zgniotu, w strefie, gdzie toczy się potężna wojna na terytorium państwa ukraińskiego. No i w dzisiejszej dynamice wydarzeń takie okładanie się i próba zamiast klarowania opinii publicznej, na czym polegają fundamentalne kwestie naszego bezpieczeństwa, a co jest kwestią, która jest bardzo istotna, ale z punktu widzenia istnienia państwa polskiego, bezpieczeństwa państwa polskiego nie stanowi aż tak ważnego elementu, to zamiast klarowania sytuacji strategicznej Polski, wyjaśniania, przed jakimi dylematami, wyborami stoimy, no to rząd Tuska zaczyna robić jakiś plebiscyt, jakąś grandę publicystyczną, bo to nie tylko Kosiniak-Kamysz, który mówi, że on po konsultacjach z panem premierem ujawni wszystkie informacje. A przecież każdy wie, że taka procedura w takim tempie to jest absurd. Ja już pomijam, że to stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla państwa, ale konkretnych instytucji, osób, które funkcjonowały i funkcjonują w tej kwestii. To jest coś, co jest irracjonalne. To trudno sobie wyobrazić coś bardziej irracjonalnego, histerycznego, jak tego typu zapewnienia Kosiniaka-Kamysza, ale później przecież były wypowiedzi innych polityków, które zaczęły atakować Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony. To zresztą w ogóle jest symptomatyczne dla tej ekipy, że zamiast korzystać z pewnych doświadczeń ministra Macierewicza i premiera Błaszczaka, czyli tych, którzy dokonywali gigantycznej modernizacji polskiej armii, odbudowując to, co za swoich rządów zrobił Tusk, na przykład likwidując bardzo ważną dywizję, pierwszą warszawską dywizję, która miała chronić Polskę od wschodu na tym kluczowym obszarze, z którego spodziewaliśmy się mentalnego uderzenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Otóż zamiast korzystać z pewnych bardzo ważnych informacji, no między innymi dotyczących wiedzy unikalnej, no to mamy do czynienia z jakimś rodzajem wręcz tworzenia narracji, że to są ludzie, których należy wyjąć spod funkcjonowania normalnych instytucji prawa. Więc atmosfera, z którą mamy dzisiaj do czynienia, komunikaty wysyłane przez pana wiceministra Tomczyka, czy też właśnie przez inne osoby z tej ekipy, one są wyjątkowo niepokojące. Komunikaty pana ministra Siemoniaka, pana ministra Kierwińskiego, czyli osób, które mają odpowiadać za bezpieczeństwo państwa i którzy nie mogą być histerycznymi jakimiś dzieciakami rozwiedzionymi, którzy wchodzą w taką atmosferę bijatyki kosztem bezpieczeństwa państwa, kosztem bezpieczeństwa informacyjnego, kosztem jakości dyskusji strategicznej, jaka się w Polsce toczy, bo naprawdę mam przeświadczenie, że to są ludzie, którzy wysyłają dziesiątki sygnałów, które mają charakter destrukcyjny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a równocześnie tak łapaj złodzieja, krzyczy złodziej, prawda? Czyli ekipa, która doprowadziła do sytuacji, gdzie nawet nie wiedzieli, że finalizowane są w Stanach Zjednoczonych dyskusje i rozmowy dotyczące zmiany tego modelu rotacyjnych batalionowych grup pancernych na model stałych baz. Oni o tym nie wiedzieli. Obudzili się dopiero w momencie, w którym tą pobudkę zaprezentowali sami Amerykanie i też prezydent Polski. I wtedy na gwałt zaczęli puszczać komunikaty dla społeczeństwa, że tak, że przecież im zależy, ale równocześnie wysyłali komunikaty radykalnie sprzeczne z tym przekazem, że im radykalnie nie zależy na tym, aby amerykańskie wojska stacjonowały na stałe w Polsce. Przy czym no przecież jest tak, że rządy danego państwa, że Stany Zjednoczone nie zamierzają na siłę dyslokować wojsk swoich w Polsce w formule stałej obecności, wówczas kiedy rząd publicznie oświadcza, że tego nie chce. To jest w ogóle jakaś paranoja, że jesteśmy dzisiaj w rękach rządu, który publicznie wygłasza sformułowania, które są zabójcze dla naszego bezpieczeństwa i które naprawdę trudno zrozumieć ich logikę, że z jednej strony premier Tusk mówi, że on jest najbardziej proamerykańskim politykiem w Europie, a z drugiej strony no nie sposób nie znaleźć dziesiątek wypowiedzi krytycznych wobec i prezydenta, i Stanów Zjednoczonych przez ten rząd i przez wysokich funkcjonariuszy tego rządu. Więc mamy do czynienia z jakimś absolutnym wariactwem, z jakąś histerią, z jakimś takim tonem, w którym pan minister Kierwiński mówi, że on tam rozpuszczony błaszczak, jak się nieodpowiedni polityk, bo on jest taki jakiś jak bachor rozpuszczony w przeciwieństwie do tego Kosiniaka-Kamysza, który jest tak poważny, że robi sobie po tym, jak do Polski dotarły F-35, kręci klip, w którym odgrywa super pilota amerykańskiego. W armii szok, w armii śmiech i przerażenie, że mamy takiego ministra, który sobie robi tego typu show w stylu jakiegoś takiego pseudo Jamesa Bonda, a nie poważnego polityka, poważnego państwa, na którym spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ale także ogromna odpowiedzialność w wymiarze finansowym. I to, co wszyscy widzieli, że na siłę kolanem dopykane było Der Saffe, byle tylko Polska weszła w pewne relacje finansowe groźne i niebezpieczne, obciążające nas na dekady, jeśli chodzi o społeczeństwo polskie, i byle tylko uniknąć tej formuły, którą zaproponował polski bank, polski prezydent, a więc sfinansowania z własnych środków tego procesu modernizacyjnego. No ale to wszystko w atmosferze, o której wszyscy wiedzieliśmy, że Amerykanie wprost dawali sygnały, że odbierają Der Saffe jako mocny sygnał antyamerykański ze strony Polski. Więc mamy do czynienia z niekończącą się historią tego typu działań. No i gdyby prawdą się okazało, że przekazali całość albo większość owych 200 pocisków, no to rzeczywiście jesteśmy w bardzo długiej kolejce, a przez ten czas jeden z kluczowych, strategicznych elementów owej triady nie funkcjonuje, a co gorsze, to myśmy na początku, jak tylko ta ekipa się pojawiła, to zaczęli mówić, że my się wpisujemy w ten pomysł budowanej przez Niemcy tarczy antyrakietowej, że my jakby będziemy rezygnowali z tego pomysłu, tej naszej tarczy, i zaczniemy być elementem niemieckiej tarczy. Problem polega na tym, że tej tarczy jak nie było, tak nie ma, a elementem tej tarczy, który istnieje, to jest ta baza w Redzikowie. Tylko problem polega na tym, że to jest amerykańska baza na terytorium państwa polskiego. Ona jest rzeczywiście wpięta w system natowski, ale czy by Niemcy budowali, czy by nie budowali, to tutaj by się nic nie zmieniło. Więc mamy do czynienia z nieprawdopodobną agresywnością przekazu, próbą przykrycia być może tą histerią tego wszystkiego, co dotyczy innych działań koalicji 13 grudnia, a więc katastrofy w służbie zdrowia, a więc tych zachowań, które pokazują, do jakiego stopnia to państwo się na naszych oczach rozpada. No i przecież mamy świadomość, że jeśli tak wygląda dzisiaj służba zdrowia, No przecież jeden z filarów bezpieczeństwa państwa polskiego, też tej armii, w sytuacji, gdyby doszło do konfrontacji, i to tak ma działać, jak działa, a z drugiej strony parują dziesiątki, setki miliardów złotych, czyli coś, bez czego nie można zbudować super nowoczesnej armii, bez której nie można modernizować armii, czyli bez silnej, nowoczesnej gospodarki. To są dwa elementy, które się nawzajem są nawzajem uzależnione. Silna gospodarka przekłada się na zdolności obronne państwa polskiego, na zdolności budowania skutecznego systemu odstraszania. No i co jest widoczne? Chaos, histeria i brak poważnej strategicznej dyskusji na temat bezpieczeństwa państwa polskiego, na temat wyborów, przed jakimi stoimy, a to wszystko w przededniu Ankary, w przededniu sytuacji, gdzie prezydent konsekwentnie walczy o nuclear sharing, a więc wejście Polski do tego elitarnego klubu nuklearnego NATO, no i o samą bazę. Poza tą deklaracją rządową, z której nic nie wynika, nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych wyliczeń, nie ma tego, co Amerykanie cenią, pragmatyki. Okej, jak to widzicie? To są wszystko takie pokazuchy pod publikę, z której premier Tusk jest znany.
To już na koniec zapytam, tylko zanim kolejna audycja, o stanowisko Niemiec, bo niemiecka prasa bardzo mocno broni Polski za przekazanie tych rakiet. Na ile to jest tak, że to właśnie Berlin był tutaj istotnym czynnikiem, który wpłynął na tego typu donacje, szczególnie, że cała sprawa była podejmowana na spotkaniu sojuszników w Ramstein.
I to przecież wszyscy widzimy, jak dzisiaj wygląda ten wzajemny układ. Ja przypomnę przecież, że tuż po wyborach na początku 2024 roku szef armii niemieckiej powiedział, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO. Zresztą doktryna nowa, pierwsza doktryna obronna, jaką Niemcy przedstawili, ona mocno akcentuje, że Niemcy chcą być państwem, które monopolizuje relacje między Europą a Stanami Zjednoczonymi. No i jeśli sobie przypomnimy taki moment, który pokazuje wszystko, bo w polityce obraz mówi wiele, szczególnie w tych relacjach bezpośrednich, jak podczas tej słynnej wyprawy do Kijowa Tusk jakby został wypraszony z salonki, bo to nie jest ta liga, prawda? Gdzie tam wiemy, że to była decyzja Merca i że to była wspólna jakby gra Kijowa i Berlina, upokarzająca Polaków, ale w twardej, brutalnej rywalizacji o interesy, pokazująca, że Tusk jest nietraktowany poważnie, bo przekazał cały szereg sygnałów, że jeśli ktoś chce się pytać o stanowisko Polski, to dzwoni do Berlina. Dlatego, że cała seria decyzji o charakterze strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, który został zablokowany i na długi czas przestał funkcjonować jako projekt. Czy też cały czas aktywne podgryzanie wszystkiego, co dotyczy Trójmorza, jako projektu, który jeśli chodzi o główny przekaz, to on przecież jest projektem o charakterze logistyczno-militarnym, dlatego że on miał zbudować i buduje infrastrukturę bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO. Wpina te państwa i pozwala na szybkie przemieszczanie sił, środków, narzędzi prowadzenia wojny. W związku z tym...
Panie prezesie, to już puentując...
No cóż, czas naprawdę na poważną dyskusję dotyczącą polskiej strategii, polskich wyzwań, a nie na zabawy i nie na histerię premiera. No to nie jest premier na te czasy, w których dzisiaj jesteśmy.
O czym mówił profesor Piotr Grochmalski. Dziękuję bardzo za rozmowę i tym samym kończymy audycję wyborczą. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.